Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za tą konferencję, Panie. Dziękujemy Ci z całego serca za to, do jakiego miejsca nas zabrałeś przez te 3 sesje. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co uczyniłeś. Modlę się, Duchu Święty, abyś wzmożył poziom swojej obecności. Ojcze, ja modlę się o wzmożenie Twojej chwały, o wzmożenie się tutaj poziomu namacalności Twojej realności. Jezu, my chcemy Cię prosić, abyśmy mogli przez Ducha Świętego doświadczyć jeszcze więcej Twojego majestatu. Żebyśmy mogli wejść, Panie, w obszar, w którym będziemy dosłownie pijani w duchu. Abyśmy mogli, Panie, wyjść poza bezpieczny brodzik poznania. Abyśmy mogli wyjść poza bezpieczne krzesełko poznania i komfortu błogosławionego życia i żebyśmy dosłownie dzisiaj, Panie, mogli się upić Twoim duchem. Nie po to, abyśmy szukali wrażeń, ale po to, abyśmy przesiąknęli Twoją obecnością w jeszcze nowy i świeższy sposób. Tak, abyśmy, Panie, wyszli namaszczeni, wyszli przesiągnięci, zamarynowani Twoją obecnością. Panie, modlę się, abyś pomógł nam otworzyć nasze serca, abyś pomógł otworzyć nam nasze umysły, abyś pomógł nam, Panie, zlikwidować bezpieczniki i hamulce i cynizm i uprzedzenie. I abyśmy mogli, Panie, dzisiaj zostać dosłownie przygniecieni ciężarem Twojej obecności. Panie, zarówno tu na sali, jak i wśród wszystkich, którzy nas oglądają online. Modlę się, Panie, abyś potrząsnął nami dzisiaj i abyś zabrał nas do miejsca, którego nie znamy. Panie, nie modlę się tylko o to, żebyśmy pogłębili, co znamy, ale modlę się, Panie, o nowy obszar, o nowe miejsce, Panie, żebyś zabrał nas do miejsca, w którym jeszcze nie byliśmy, do Twojej rzeki, Twojej obecności. I Panie, chcę oddać Ci chwałę, bo wszystko, co mamy i kim jesteśmy, i to służba, Panie, Nations on Fire, to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że Ty tak chciałeś i Ty to zaplanowałeś. I my wiemy, że bez Ciebie by nic się tutaj nie odbyło. Dlatego, Panie, przyjmij sobie chwałę z tego wszystkiego, co tutaj się wydarzy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kiedy wczoraj spotkanie się skończyło, generalnie chcę Was na chwilę zabrać do tego, gdzie my jako Nations on Fire jesteśmy tutaj stacjonarnie, lokalnie. Bardzo mocno wypaliliśmy się i zmęczyliśmy się w ostatnie 6, 7, 8, może 9 miesięcy. Kosztowało nas to dużo sił, dużo energii, poświęcenia naszych emocji. To nie był łatwy rok. 24, w szczególności odkąd podpisaliśmy to miejsce, to był trudny czas. Wielu z nas gdzieś tam otarło się o krawędź. Zmęczyliśmy się. Jak wielu z Was wie, że takie jest właśnie życie. Sezony, cykle, momenty. Życie z Bogiem to nie jest różowy dywan i cherubini, którzy wachlują. Bo to chyba nie tą bajkę oglądaliśmy. Ale w tym wszystkim musimy zrozumieć, że jest aspekt Słowa Bożego, porcji Słowa Bożego, który mówi, że On nie dopuści dla nas więcej, niż moglibyśmy ponieść. I chciałbym, żebyście tutaj złapali jedną myśl. On nie dopuści dla nas więcej, niż byśmy mogli ponieść. Ale kiedy jest mowa o tym, że moglibyśmy ponieść, to nie chodzi o naszą siłę. Jeżeli ja jestem zdolny sam podnieść 60 kg, to kiedy Bóg mówi, nie dam Ci więcej, niż możesz ponieść, to Mu nie chodzi o to, że On da 59, ewentualnie 60. 61 już nie da, bo tego nie poniosę. Nope. Chodzi o to, że Bóg, kiedy zaprasza nas do zadania, zaprasza nas do funkcjonowania, do robienia pewnych rzeczy, On wie, że my tego nie zrobimy o własnych siłach. I On daje nam swoją siłę, która sprawia, że sam dźwignę 60, ale z Nim dźwignę 500. I pozwólcie, że wytłumaczę te 500. To oznacza, że Bóg da rady podnieść tylko 500? Ponieważ chciałbym coś pokazać, zanim dojdziemy do Słowa Bożego, chciałbym praktycznie pokazać i rozbić pewną rzecz. Potencjał Boga i Jego możliwości to jedna rzecz. A to, ile z tego potencjału jest we mnie, to dokładnie, całkowicie druga para kaloszy. Ja nie mogę powiedzieć, że po nawróceniu pełnia Boża mieszka we mnie, bo ja powinienem wejść do każdego szpitala i wszystkich wyrzucić zdrowych na zewnątrz. Jeżeli we mnie jest pełnia, całkowicie pełnia boskiego potencjału we mnie, to come on, to o czym rozmawiamy. To ja powinienem po prostu się przejść? Nie, nawet nie muszę się przejść. Rozumiecie? To znaczy, że jestem nieograniczony. Jest dostępne nieograniczone. Pytanie, czy ja wchodzę w te rzeczach i chodzę w tym obszarze. Dla przykładu. Każdy z nas wie, że w Jezusie jest uzdrowienie. Dlaczego jednak tak mało oglądamy uzdrowień? Przecież Jezus każdą chorobę może załatwić o tak. Dlaczego więc, skoro ja mam 100% Jego potencjału w sobie, 100% Jego możliwości we mnie, dlaczego to nie działa? Widzisz, nie będę teraz szedł w stronę bardzo doktrynalnych rzeczy, ale w Słowie Bożym jest napisane, że przy nowonarodzeniu, i to jest praca domowa, żeby sobie sprawdzić, gdzie to jest napisane, otrzymaliśmy depozyt. Innymi słowy, zadatek. I to jest napisane w Słowie Bożym. Nie wiem, czy wiesz, czym jest zadatek. Na przykład, kiedy na OLX-ie postanawiasz sobie odkupić od kogoś rower i jest ten rower wystawiony za 500 zł i ty chcesz go kupić, to facet ci mówi tak, no dobra, zdejmę go z OLX-a, ale wpłać mi zadatek, wpłać mi 5 dych. Ja za te 5 dych teraz tymi blikiem prześlij, ja blokuję ci ten rower dla ciebie, to jest zadatek i ty musisz przyjechać, dopłacić mi 450, wtedy rower jest twój. Kiedy ktoś kupuje dom, podpisuje umowę na przykład przedwstępną, zależy jak ją zrealizuje i wpłaca podczas tej umowy zadatek, jakiś procent. I później musi uzupełnić resztę, aby wpłacić pełną kwotę. Biblia mówi, wiem, że są tu pastorzy, liderzy, niesie się w świat, dotykamy bardzo doktrynalnych i głębokich rzeczy. Słowo Boże mówi, że otrzymaliśmy zadatek ducha. Zadatek. Oznacza to, że nie chodzę jeszcze w pełni. Mam informację o Bogu, który jest kompletny, Bogu, który jest wszechmogący, wszechmocny, ale On dał mi swój zadatek, swego ducha. I Słowo Boże mówi, że my mamy się co robić? Napełniać. Skoro jestem pełny, to po co się napełniać? A więc oznacza to, że poziom Bożej obecności, poziom Bożego życia we mnie jest zmienny jak rtęć w termometrze. Wczoraj było 14 stopni w Warszawie momentalnie, dziś już jest 1. Serio? Naprawdę? 13 stopni spadło, stary. Też byłem w szoku. I myślę sobie, wow, Czy nie zauważyliście pewnej rzeczy, że w Bogu jest pokój, w Bogu jest wolność, w Bogu jest błogość? Jest taka wolność. Biblia mówi, gdzie duch pański, tam wolność. Czy możemy się zgodzić? Ja nie jestem skomplikowany w obsłudze. Wiecie, jak ktoś do mnie przychodzi i zaczyna ze mną rozmawiać i tak widzę, że wjechał na rondo i nie wie, jak zjechać i kręci się w kółko podczas rozmowy, ja mówię, czy możesz powiedzieć, o co ci chodzi? Zaadresuj potrzebę. I naprawdę, przerywam ludzi, mówię, weź zaadresuj, o co chodzi, bo ja mam nierozwinięty dar domysłu. Muszę wiedzieć, co ty ode mnie chcesz. I ja jestem bardzo prosty w obsłudze. Nie chcę być prostak, ale prosty. I ja patrzę na to tak. Ogień jest przeciwieństwem lodu. Dwa się nie spotkają. Upał z minusem się nie dogada. Plusowa temperatura z minusową. Wolność z depresją się nie dogada. Ja nie umiem tego wyjaśnić, że jednak jest pełnia wolności, ale i też depresja. Nie umiem tego wyjaśnić. Nie uderzam w osoby z depresją. Nie uderzam w osoby, które chorują. Ale wydaje mi się, że musimy postawić za fakt. Jeżeli jesteś osobą akurat w momencie, w którym ja coś będę mówił, akurat w ciebie trafia, to nie jest celem atak. Celem jest przedstawienie pewnych prawd. Więc jeżeli Biblia mówi, gdzie duch pański, tam wolność. Ja jestem świątynią czego? Kogo? Świątynią Ducha Świętego. Więc jeśli świątynia w 100% byłaby pełna ducha, to moje pytanie jest, czy tam jest miejsce na coś jeszcze? Jeżeli ta butelka ma 300 ml, i ja wleję w nią 250 ml przezroczystego płynu, dla domyślających się tu jest woda, to jeżeli tu jest 250 ml płynu, czytaj woda, to ile jest miejsca na cokolwiek innego? 50 ml. 50 ml. Tyle jest miejsca, tyle pozostało. My jesteśmy świątynią, my mamy pojemność. My mamy pojemność duchową, pojemność wiary, pojemność Bożą w sobie, depozyt i możemy to rozciągać. Jak to jest, że jeden wierzący jest w stanie wierzyć o cud na poziomie 100 zł, a drugi z tymi samymi dochodami wierzy w cud na poziomie 1000 zł? Ten sam Bóg, ta sama wypłata, jeden ma wiarę na 100, drugi na 1000. Jeden człowiek ma poziom wiary do uzdrowienia tylko z bólu głowy, a inny się raka nie boi. Są poziomy. Są te poziomy. I my potrzebujemy zrozumieć, że my mamy możliwość z jednej strony napełniać pojemność taką, jaką mamy, czyli mam 300 ml potencjału, więc mogę te 300 ml potencjału duchowego wypełnić 300 ml. To jest jeden poziom. Ale drugi poziom jest taki, że mogę zwiększać pojemność na przyjęcie. Mogę rozciągnąć mój kontener. Mogę rozciągnąć moją pojemność, przez co wejdzie więcej. Biblia mówi, rozciągnij paliki swojego namiotu. A więc z jednej strony mogę wlewać do tego, co jest, a z drugiej strony mogę poszerzać zbiornik i wlewać jeszcze więcej. I w życiu z Bogiem chodzi o życie w przepływie. Życie z Bogiem to nie jest życie w oparciu o informacje i czczenie kogoś tam za górami, za lasami. Życie z Bogiem polega na chodzeniu z Nim w osobistej relacji, wiemy, ale ja chcę teraz to dotknąć w praktyczny sposób. Na napełnianiu się Nim. Napełnianiu się Bogiem. Kiedy jesteś na takiej konferencji jak ta, Nieważne, ile rozumiesz, zaczynasz się lepiej czuć. Dlaczego? To jest całkowicie normalne. Dlaczego? Bo jest Boża obecność, jesteś zamknięty na cztery sesje. No, niektórzy by policzyli, że to było 8, patrząc na czas, ale na 4. I jesteś zamknięty w inkubatorze optymalnych dla ciebie warunków. Uwielbienie, głoszone słowo, Biblia, obecność Boża, Boża rodzina, atmosfera nieba. No come on. No to jakbyś bardzo nie próbował tego minąć, będzie lepiej. Ale musimy zrozumieć, że my potrzebujemy nauczyć się nie tylko czuć się dobrze w atmosferze, która jest w cudzysłowie uwolniona przez czynniki zewnętrzne, tak to nazwę, ale potrzebujesz nauczyć się chodzić w tym przepływie osobiście w swoim życiu. Ponieważ jeżeli nie będziesz człowiekiem, który jest człowiekiem Bożej obecności, to z moich obliczeń, powrócę do mojej prostoty, nie możesz być szczęśliwy. Możesz mieć momenty zajawki. Coś się wydarzy, że się podniecisz. Ale nie możesz czuć się usatysfakcjonowany, bo psalmista pisze, moim szczęściem jest być blisko Boga. I widzisz, chciałem jeszcze jedną rzecz rozbić. Blisko Boga nie oznacza wcale, że jak czytasz Biblię, to jesteś blisko Boga. Ja, broń Boże, nie podważam czytania słowa, bo to jest basic naszego życia. Ale mówię o tym, że samo czytanie słowa nie gwarantuje nam zbliżanie się do Boga. Jest wielu ludzi oczytanych, zna słowo, ale nie zna Boga. Wiecie, co... Nie wiem, czy pamiętacie, Marcin, ile ma rozdziałów Księga Joba? Tam jest grubo. Tam jest pod 50. Wiecie, że dopiero w okolicach 43 rozdziału, czyli pod koniec, Job wypowiada takie słowa. Znałem cię tylko ze słyszenia, ale teraz moje oczy ujrzały ciebie. Możesz słuchać o Bogu. Możesz czcić Boga, o którym słyszysz. A więc możesz przyjść tu, możemy ci głosić o Bogu. Ty powiesz, wierzę w tego Boga, o którym oni mówią. Wierzę w tego Boga, o którym oni czytają. Będę z nimi śpiewał i czcił tego Boga, o którym mówią pieśni. Ale to nie jest jeszcze ta rzecz, te miejsce, do której jesteś zaproszony. Wiecie, czasami nie zrozumcie mnie źle. Niech nikt z was nie czuje się źle z tym, co powiem. Ale czasami widzę ludzi, którzy śpiewają, ale nie są z Bogiem. Stoją, śpiewają, nauczyli się liturgii. To dobrze, bo to może być też pomocne. Tu podniosę rękę, tu zamknę oko, tu wyciągnę ręce. To są ważne chwyty. W samochodzie musisz wiedzieć, po lewej sprzęgło, po prawej gaz, w środku hamulec. Dobrze to wiedzieć, okej? Ale jak nie masz kluczyka do stacyjki, no to masz fajną furę, tylko nie jeździ. I my musimy zrozumieć, że my potrzebujemy spotkać się z namacalnością Bożą. Namacalnością, realnym Bogiem. My musimy Go doświadczyć. My musimy Go doświadczać. Są dwa inne słowa. Ponieważ niektórzy z nas doświadczyli, ale już nie doświadczają. Potrzebujemy non-stop doświadczać Bożej obecności. W Nim, w Bożym Duchu, w Bożej obecności jest pokój. Tam odbierasz realnie Bożą miłość. Jedno jest wierzyć w Bożą miłość, wiedzieć, że jesteś kochanym, ale co innego jest czuć się kochanym. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli chrześcijaństwo opiera się o wiedzę, że jesteś kochany, to ta miłość cię nie podtrzyma. Ona wytrzyma do miejsca, w którym nie zostanie potrząśnięta. Bo tylko prawda się ostanie. Widzisz, ja mogę zaryzykować i sprawdzić, czy mnie złapiesz, jeżeli tu jest bezpiecznie 30 centymetrów. Ona może mnie przekonywać, że ona mnie złapie. Nie będziemy tego robić, nie wiem. Ona może mnie przekonywać i mówić do mnie, zaufaj mi, mogę jej nie widzieć, mogę mieć zawiązane oczy. I ona mówi, zaufaj, zaufaj, zaufaj. I na tych 30, 40, 50 metrach ja mogę zaufać, bo to nie będzie wielka bolączka, jak mnie nie złapie. Ale jeżeli bym stał nad przepaścią i ja muszę zaufać, nie widząc, nie wiedząc, nie będąc pewnym, sorry, ale ja nie skaczę. I my musimy zrozumieć, że sama doktryna o Bogu wytrzyma tylko do pewnego miejsca. My potrzebujemy wejść w realia życia z Bogiem, doświadczając Jego obecności. Tam jest dopiero wolność. I teraz powiem dla tych kolejnych osób, kolejnej grupy, która służy, odbiera dar w swoim życiu. Duchowy dar i dar działa. Jakikolwiek niech to będzie. Podstaw sobie. I czujesz, że ten dar działa. Dar przepływa, moc przepływa, ale to nie oznacza, że masz intymność z Bogiem. I posłuchaj, może się nie zgodzisz, ale praktyka to weryfikuje i utwierdza mnie w tym. Eksploatowanie daru bez osobistej relacji z Bogiem napręża tylko sprężynę, która huknie ci w plecy i cię połamie. Używanie i posługiwanie w darze, służba Bogu, bez osobistej relacji z Bogiem będzie, uwaga, cię eksploatowała. Będzie cię eksploatowało, ponieważ kiedy my posługujemy, kiedy my idziemy przez życie, to my potrzebujemy zrozumieć, że my jesteśmy powołani do tego, żeby korzystać z Bożej siły, korzystać z Bożej mocy. Kiedy ja wychodzę usługiwać, kiedy ty wychodzisz usługiwać, kiedy idziesz głosić na swojej grupie domowej, w swoim kościele, na młodzieżówce, na King's Kids i gdziekolwiek indziej, potrzebujesz zrozumieć, że do pewnego miejsca ty możesz mówić bez Boga o Bogu. I to się uda. Ale jeśli chcesz posługiwać w mocy, to tak jakbyś zapomniał dolać oleju do silnika, zatrzesz silnik. I kiedy usługujesz, uwaga, wylewasz. Kiedy usługujesz, wylewasz. Kiedy idziesz przez życie na Bożej sile, to korzystasz z tej siły, która jest w tobie, w twoim zbiorniku. I kiedy ciągle wylewasz, pewnego dnia dojdziesz do czego? Pustego baku. Więc potrzebujesz ponownie wlewać, żeby móc wylewać. To dlatego wielu chrześcijan wpada w miejsce, w którym żyją z Bogiem i na początku są fajerwerki, a później jest stypa. Ponieważ doświadczyli Bożego dotyku poprzez nowonarodzenie, to jest dar łaski, otrzymali ten zadatek w momencie nowonarodzenia, doświadczyli tej wolności, ale zapomniał ktoś im dopowiedzieć, że teraz trzeba wejść na nową drogę życia i kontynuować tą nową drogę. A ci, którzy powiedzieli, no tak, kontynuuj, przychodź do kościoła. Nie o tym mówię. Mówię o wypełnianiu zbiornika w środku. O wypełnianiu, napełnianiu się Bogiem. I widzisz, spróbuj sobie wyobrazić, że Boża siła jest jak taki liquid, płyn. Tak to porównajmy. Ona jest u Boga, w duchowej rzeczywistości, ma napełnić ciebie. Ona musi wejść w środek ciebie. Jeśli nie wejdzie w środek ciebie, jest to tylko informacja, która nie będzie działać w twoim życiu. O Boże, podchodzę do tego zadania stojąc na twojej sile. Musisz ją mieć. Ona ma wyjść stąd. Ona nie wychodzi stamtąd tam, ona wychodzi stąd. Siła jest tutaj. Kiedy Jezus mówił o obietnicy Ducha Świętego, mówił, że stąpi Duch Święty, będziecie mi świadkami, pamiętamy. Ale jest napisane też o tym, że kto spragniony, niech przyjdzie i pije. A z jego wnętrza co się stanie? wypłyną. W innym tłumaczeniu jest napisane wytrysną rzeki wody żywej. Rzeki wody. Mamy płyn, mamy obraz, że to płynie, rzeka, woda. Ona nie jest zastana, ona nie jest zagęszczona, brudna z mułem. Rzeka płynie, jest świeża, rzeka płynie z góry na dół. Rzeka płynie z góry na dół. Więc ja muszę ustawić się we właściwy sposób, żeby rzeka Boża przepływała z góry na dół i w momencie, kiedy ona z góry wpłynie do mnie, napełni mnie i jeżeli się napełniać wciąż będę, zacznie się ze mnie wylewać. Na ile zaburzę proporcje wylewania względem przyjmowania, zaczynam tracić siły. Powtórzę to jeszcze raz. Na ile będę wylewał względem poboru, zacznę tracić siły. Nie wiem, czy usłyszeliście, co powiedział pastor Richard podczas swojej sesji. O tym, co teraz mówię. Byłem po wielu usługach, powiedział, i byłem zmęczony, nie miałem już sił i uwaga, nie wiem, czy to złapaliście. Powiedział, nie miałem też już obecności. Ponieważ kiedy chcemy usługiwać w mocy, w namaszczeniu, że czujesz, że niebo jest otwarte, że kiedy usługujący głosi, czujesz, że się rzeka leje, to musisz zrozumieć, że to nie jest dzieło przypadku. Dobra, tych trzech Pan Bóg nie kochał, ale teraz tego czwartego będzie kochał, to przez tego się przeleje, nie? I pastor Richard poprosił Pana o łaskę i powiedział, Panie, nie mam już. Wylałem już wszystko. Nie mam już więcej. I co pastor Richard mówi? Duch Święty mu powiedział, odsuń się. Ja to zrobię. Ale z zasady ma przepływać przez nas. Nie my. To nie my jesteśmy w centrum. To nie my jesteśmy celem. My jesteśmy tylko przewodem. My jesteśmy tylko katalizatorem. Czego? Bożego życia. Te Boże życie ma wpływać do nas, zmieniać nas i z nas wypływać na zewnątrz. I kiedy czytasz słowo i tam jest mowa o rzece, a w wielu miejscach w słowie jest mowa o rzece, ona odnosi się w większości przypadków do Ducha Świętego. Duch Święty ma przez nas przepływać. My mamy się napełniać. Mamy też, Biblia mówi, zanurzać się w rzece. I są poziomy, wszystko w słowie wam pokażę, don't worry. I my musimy zrozumieć, że są poziomy chodzenia w Bożej obecności. A więc widzicie, rozwaliliśmy coś tutaj, że ja se przyjdę, Pan tam jest, jak mi jakąś łaskę da, to będzie. Co tu w ogóle jest? To zależy w takim razie od humoru Bożego. Bo jeżeli wielu ludzi czuje się, że nic nie dostali, to znaczy, że mamy niedobrego Boga. Czyż nie? Więc jak to połączyć ze Słowem? Ta filozofia koliduje mi ze Słowem. Bo ludzie patrzą sobie na takiego pastora Richarda Williama, chłop tu przyjeżdża od 7 lat, za każdym razem wygląda, jakby dopiero co z nieba spadł i myślisz sobie, jakim cudem? A ja? Ja bym tak chciał tylko 5%. Moje pytanie jest, nieważne jaki procent chcesz, co ty masz w głowie, że jak to się stanie? Bo to jest bardzo kluczowe. Bo ja mogę sobie stworzyć filozofię w moim życiu, że jak moja lodówka jest pusta, to jak ja zrobię 4 pompki, to pojawi się serek wiejski. Mogę sobie wybudować taką filozofię. Każdy z nas ma prawo, prawda? Nikt nie zabroni ci mieć marzeń. Możesz sobie stworzyć doktrynę, O przysiadach. Zrobię 20 przysiadów, pojawi się kiś winogron. Możesz tak se wymyśleć i później wyobraź sobie, że zrobiłeś 20 przysiadów, nic nie ma, zrobiłeś kolejne 20, strzeliły cię mięśnie dwugłowe i idziesz do najbliższego Tesco, Biedronki, Carrefoura, wchodzisz i mówisz, come on, co jest nie tak? A oni pytają, przepraszam, a jak można panu pomóc? Zrobiłem 20 przysiadów, a te winogrona nadal u was leżą. Wiesz, gdzie dzwonią? Na pogotowie. I to nie te, które myślisz. Zawiążą cię w kaftan, wywiozą, bo coś jest nie halo. Więc jak my sobie wyobrażamy, że te Boże życie we mnie wejdzie? Jedni mówią tak, już wszystko we mnie jest, okej? Okay? Dawaj do szpitala, dzisiaj po usłudze. Dzisiaj po tej usłudze wiozę cię osobiście do każdego szpitala w Warszawie, jeżeli pełnia boskości jest już pełnia, jest w tobie, pełnia, ale najpierw to się o mnie pomodlisz. Więc te pierwsze zburzyliśmy, w Słowie Bożym jest napisane o zadatku. Okay? Nie wierzysz mi, sprawdzisz w domu. Dwa, rozbiliśmy to już sobie, wierzę, że to jest dzieło przypadku. Że to jest dzieło przypadku, że nie wiem, że podsunę się pod rękę usługującego, on mnie dotknie i ja bum, już teraz w mocy. Nie. Bóg ma swoje zasady. I te zasady są dla wszystkich takie same. Masz tyle Bożej obecności, ile się nachapałeś. I to tyle z wielkiej teologii. Masz tyle, ile wziąłeś. Twój brak jest spowodowany twoim niepobieraniem. To jest bardzo proste, tego się nie da skomplikować. Masz tyle, ile bierzesz. Ale ja chciałem. To może masz dziurawe dno. Naprawdę mówię. Może sprawia coś w tym procesie, że ty to bierzesz, ale to ucieka, to znika. Bo Biblia też mówi o przypowieści o siewcy, który siał ziarna i nie każde tylko dlatego, że spadło, wydało owoc. I była taka jedna z czterech opcji, że ziarno spadło na glebę, z której wydziubały kruki te ziarno. Może być, że przyjmujesz te Boże życie, ale w jakiś sposób ono jest wykradane. Ale musisz złapać to. Celem jest, aby to Boże życie nie przeciekało, aby było w tobie, aby niosło ciebie, aby napełniało się w tobie i im więcej Bożego życia będzie w tobie, tym więcej będzie zmiany w tobie, im więcej Bożej jasności, tym mniej wrogiej ciemności. To jest bardzo prosta filozofia. Im więcej będzie Boga w tobie, tym mniej będzie miejsca matematycznie na ciemność. Boże światło wypiera ciemność. Ciemnością, posłuchaj tego, ciemnością nie da się zgasić światłości. Ciemność pojawia się tylko wtedy, kiedy zgasisz światło. Nie ma czegoś takiego, jak przy włączonym świetle ciemność włączyła się. Ciemność jest wynikiem zgaszonej światłości. Ciemność jest wynikiem wyłączonej światłości. Jeżeli spróbujemy to podważyć, ja się wypinam z tej wycieczki. Bo wtedy wszystkie prawa Boże można już podważyć. Musimy sobie jasno to określić. Ciemności jest tyle, na ile brakuje światłości. Czy ja chodzę w pełni światłości? Jeżeli powiem, że tak, to możecie już iść do domu. Heretyk. Nie chodzę, ale na ile przyjąłem, na tyle mam i na tyle działa. Na ile nie przyjąłem, na ile nie wprowadziłem tego do różnych obszarów mojego życia, na tyle mam kłopotów, jakich tam mam. I niektóre rzeczy wiesz, jak wprowadzić do niektórych obszarów, a innych nie. Dlatego trzeba się uczyć dróg Bożych. Dlatego potrzebne jest uczniostwo. Dlatego chrześcijaństwo nie polega na podkładaniu się pod rękę kapłana, który za ciebie zrobi sztuczkę i uwolni. Życie z Bogiem opiera się o twoją indywidualną dyscyplinę życia z Bogiem. I Słowo Boże, oczywiście nie ujmujemy nic służbie uwolnienia, proroczej i tak dalej, bo to wszystko są złożone. Ale musisz zrozumieć, że podstawą jest twoja relacja z Bogiem. Księga Ezechiela 47, 1-2 werset. Oprzemy się tylko o 47 rozdział i już zaraz idziemy do modlitwy. 47 rozdział mówi w dwóch pierwszych wersetach właśnie o tym potoku, o tej rzece. Przeczytajmy sobie to szybko. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramu przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. Przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokół drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. Mamy wprowadzenie rzeki potoku spod tronu, spod przybytku. Tylko tyle z tego zapamiętajmy. Potok, rzeka wypływająca spod przybytku, spod tronu. Więcej nie trzeba. Teraz wersety od 3 do 6. Spójrzmy dalej. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Więc on ma wizję, widzi to wszystko i nagle, bo on ma swojego przewodnika, Pan go po prostu prowadzi w tej wizji całej. I on patrzy i jest napisane, że wyznaczono mu 1000 łokci, dystans, aby wszedł do tej wody. I kiedy do niej wszedł, woda sięgała do kostek. Werset 3-4. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. A więc wchodzi w ruch, idzie dalej i wchodzi w wyższy, w głębszy poziom. Zanurza się. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Woda nie zwiększa swojego poziomu, kiedy on statycznie stoi i czeka. On wchodzi w głębszy wymiar. My często biernie czekamy, Panie, zrób coś. Tu jest napisane, że Pan odmierza, ale Ty wchodzisz. Więc on odmierza mu kolejne 1000 i on wchodzi głębiej i teraz woda sięga mu do kostek. Oznacza to, że musi upłynąć jakiś czas oraz dystans, aby wejść w większy wymiar poziomu rzeki, która płynie. I co jest napisane w wersecie 5, przepraszam, w wersecie 4 od połowy? I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. Jest napisane, znowu mi odmierzył. Kto zaprasza do głębszej relacji? Kto odmierza? Kto zezwala? Kto cię ciągnie? Pan. Ale kto robi kroki i wchodzi? Ty i ja. On nas zaprasza, on nam pozwala, on nas przyjmuje, on podnosi poziom wraz z naszym wchodzeniem głębiej. I co jest napisane w wersecie 5? A gdy znowu. Wiesz, co to oznacza? Że Bóg chce ponawiać pewne rzeczy w twoim życiu, ponawiać pewne procesy, ponawiać pewne rzeczy. I to nie oznacza, że chrześcijaństwo jest statyczne. Przyszedłem, chodzę co niedzielę, słucham, nic się nie dzieje. No się nie dziwię. I gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść. Uwaga! Gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Zanim dojdziemy do wersetu 6, chcę coś pokazać. Wielu z nas ma pragnienie potężnego doświadczenia potężnej Bożej obecności. Stoi na brzegu w butach i mówi, Panie, chcę pływać w Twojej obecności. Zanim zaczniesz pływać w Bożej obecności, musisz zanurzyć kostki. Zanim dojdzie do pasa, musisz wejść po kolana. My nie lubimy procesów. My przychodzimy, dwie piosenki, Panie, pełnia! 1000 łokci, jakie 1000? Dawaj, teraz! W Nowym Przymierzu, połączmy to z Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu święte miejsce Bożej obecności było za zasłoną w miejscu najświętszym. Amen. W Nowym Przymierzu Bóg rozdarł zasłonę, która oddzielała miejsce najświętsze od człowieka i to miejsce najświętsze stało się dostępne dla człowieka. My nie startujemy z dziedzińca zewnętrznego, Nie startujemy z miejsca świętego, my zaczynamy w miejscu najświętszym, w kontekście dostępu do Ojca. Ale dostęp nie równa się pełnia. Dostęp równa się mam zielone światło, mogę wchodzić. Słowo Boże mówi z ufnością, z odwagą. Przystąpcie przed tron. Przed tron Boży, przed tron łaski, Biblia mówi, możesz dostąpić tam wejścia, wejść tam tylko będąc nowonarodzonym. No, nie nowonarodzony człowiek, nieodrodzony z Bożego Ducha nie może stanąć przed tronem, więc ten werset mówi, jest adresowany do nowonarodzonych. Z odwagą stańcie przed tronem. To jest do nowonarodzonych. Oznacza to, że ja już jestem w tym miejscu najświętszym z pozycji otwartej, ale nie oznacza, że jestem już tam przed tronem. Te miejsce jest dla mnie otwarte, jestem zaproszony, ale nie oznacza, że jestem w sali tronowej. I to tyczy się wielu aspektów. Możesz mieć namaszczenie na 10 osób, a możesz mieć namaszczenie na 30 osób. Do 10 dźwigniesz, powyżej 10 czujesz, że nie ogarniasz. I co innego to jest przyzwyczajenie się do ludzi, stres, ludzki czynnik. Ale co innego jest nieść atmosferę w Bożej obecności. Być szafarzem Bożego poruszenia i mieć ten przywilej trzymania z bojaźnią pałeczki Bożego poruszenia. To jest taki Disneyland na całego, że masz wrażenie, że jesteś w najwyższej ekstazie. To jest dla mnie najlepsze. To jest taka petardunia, że nawet nie mam słów, jak to określić. To jest taki hit. Dlatego wielokrotnie mówię, służyć Bogu to najwyższy z zaszczytów i przywilejów. Najwyższy. Więc do pewnego miejsca chodzę. Uwaga! Chodzę do pewnego miejsca z Bogiem. Bóg chce, żebym do pewnego miejsca chodził. Ale Bóg w pewnym etapie naszego życia zaprasza nas do totalnie nowego sezonu. Pływania. Czym jest chodzenie, a czym jest pływanie? Kiedy chodzisz, sprawujesz kontrolę. Jeszcze możesz coś zrobić. Im głębiej wejdziesz, tym mniej to kontrolujesz, ale nadal masz bezpiecznik. Ale kiedy wejdziesz do rwącej rzeki, głębokiej, której nie czujesz już dna, wiesz co to oznacza? Musisz się poddać pod nurt. Posłuchaj teraz. Wyższe i wyższe poziomy Bożej obecności są dostępne tylko dla poddanych. Nie sama gorliwość i wołanie cię tam wprowadzą, ale poddanie, posłuszeństwo. Słowo Boże mówi, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Wielu ludzi chce chodzić tak, jak chce. Powie, Boże, no tu w tym obszarze pozwolę ci mną pokierować. W tym natomiast już nie, to nadal mój ogródek. Ale Panie, chcę pełni Twojej obecności. Okej. Według mnie się nie uda, ale możesz próbować. Poddanie jest kluczowe. Teraz gdzie cię ta rzeka zabierze? Skąd ona płynie? Ona płynie spod tronu. Ona płynie spod tronu. A więc dobrze jest być w rzece, która płynie spod tronu. Okej? A więc do pewnego momentu chodzisz. Za kim idziesz? Pan cię prowadzi. Jesteś poddany, jesteś posłuszny. Jest pewien czas, który upływa. To nie jest tak, że skaczesz od razu na głowę. Przechodzisz z poziomu w poziom. Mówiłem o tym. Poziomy Bożej obecności. Poziomy namaszczenia. Jeżeli jesteś osobą usługującą, musisz przebywać z Panem, prosić Go, być przed Nim, szukać Jego twarzy, studiować Słowo, aby Boża obecność mogła wzrastać w swoim życiu. I teraz w pewnym momencie tracisz grunt. To jest moment kluczowy. Ponieważ tutaj, do tego miejsca, on odmierza, tamten porusza się za nim. Odmierza, porusza się za nim. Ale tutaj, przed kolejnym tysiącem, jest czas na refleksję. Jest czas na refleksję. Aj. No, podoba mi się to życie z Bogiem. Lubię te błogosławione soboty. Lubię te konferencje, gdzie się o mnie modlą. Ale poczekaj. Tu jest jakieś dziwne wezwanie. Wezwanie, żeby umrzeć? Podoba mi się z tym błogosławionym życiem. Podoba mi się o usynowieniu. Podoba mi się wezwanie po ogień i uzdrowienie. Ty, ale poczekaj. Czyli ja mam teraz stracić kontrolę? A co jak ja chcę wrócić do namiotu na kiełbaski? A co jak ja mam tam swoje plany? Już ja sobie wszystko zaplanowałem. Jeszcze nie daj Boże mnie ta rzeka zabierze gdzieś, gdzie nie mam rozpisanego tego w moim kalendarzu. To się nazywa kontrola. I Bóg chce cię zabrać, tylko Boża rzeka może cię zabrać do portu przeznaczenia. Tylko Boża rzeka może cię zabrać do portu przeznaczenia w Bogu. Tylko. I żeby się tam znaleźć, trzeba wejść w poziom poddania, posłuszeństwa. Dlatego wielu z nas dotyka sufitu poziomu Bożej obecności i jest zmieszana, bo zawiesiła się już na jakiś okres czasu, niektórzy miesięcy, niektórzy lat, i nie wiedzą, co się dzieje, ponieważ słyszą o tym, że jakieś potężne wymiary Bożej chwały i w ogóle, a ty myślisz sobie, a ja mam na kostki ciągle. I myślisz sobie, co jest? Więc dzisiaj być może padają odpowiedzi. Jest napisane w 6 wersecie, wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. I teraz werset 7 i 9. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew. Uwaga! Kiedy chodzisz w Bożej obecności, kiedy chodzisz w rzece Bożej, kiedy chodzisz w życiu Bożym, w tym Bożym życiu zaczynasz widzieć. Zaczynasz widzieć wyraźnie w duchu. Zaczynasz widzieć rzeczy. I pojawia się coś nowego. Do tej pory była tylko rzeka. Nagle widzimy, że pojawia się dużo drzew. Poczekaj. To moje pytanie jest, to tam ich nie było? Może w pewnym momencie jest tak, że rzeczy, które już dawno tam były, zaczynasz je widzieć, ponieważ przychodzi nowy poziom objawienia. Zobacz, co dzieje się dalej. Z jednej i z drugiej strony i rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step. I wpadają do morza. Pamiętacie, 3 minuty temu zadałem pytanie. Gdzie ta rzeka cię zabierze do portu przeznaczenia? Rzeka płynie spod tronu, płynie w dół. Gdzieś cię zabiera? Gdzie zabiera? Okej, teraz zdefiniujmy, jakiego morza. Do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. A więc mamy zgniłą wodę, do której kiedy rzeka wpłynie, zgniła woda jest uzdrowiona. Słuchajcie tego. Patrzcie, co tu się dzieje. W kierunku spływają na dół, na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, rozmawiamy o tym samym, gdzie tylko popłynie, to jest bardzo ważne, bo to otwiera przed nami nowy rozdział w głowie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. Patrz dalej. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. To, do ilu miejsc w twoim wnętrzu dotrze potok, będzie tam życie, będzie tam zdrowie. Do ilu miejsc dopłynie potok, do ilu miejsc dopłynie rzeka, tam będzie życie i zdrowie. Jest to wyraźnie nakreślone. Cokolwiek jest zgniłe. Co jest zgniłe? Ostatnio znalazłem w lodówce, żona wyjechała, jestem pogubiony, znalazłem zgniłe jabłko. Wczoraj? Jakoś tak, dwa dni temu, wczoraj, chciałem być taki pan domu, wiesz, i przygotować na wyjazd, bo pojutrze lecę do Ekwadoru, a Kolumbii, i tak szukam, co tu komu oddam, to tu serki, tu to, paczkę szykuję do kościoła i patrzę tam na samym końcu, jakiś kubeczek papierowy. Kubeczek papierowy, wyciągam go, a tam takie zgniłe jabłko. Takie naprawdę zgniłe. Wiem, co się dzieje. Moja Abi je jabłko i ona je na raty i zawsze, żeby nie kłaść na coś, wkłada do kubeczka i jak kontynuuje, to wyciąga. No i w końcu jej proces się zatrzymał. A jak się znalazło to jabłko? W rogu, w ciemnym miejscu i w zgniłości. A więc coś, co było żywe, coś, co było podłączone do życia, kiedy przestało być pielęgnowane i przestało być we właściwy sposób dbane, zaczęło gnić. Było oddzielone od źródła życia. My, chrześcijanie, kiedy chodzimy z Bogiem, jesteśmy, obfitujemy, prosperujemy, jesteśmy błogosławieni. Kiedy odcinamy się od Bożego życia, bądź diabeł nas, jak to dzisiaj było mówione, na drzewku wiesza rzeczy i rozprasza, wtedy zaczynamy skupiać się na tym, co nie trzeba, tracić czas, główny cel przed oczu, życie zaczyna z nas uciekać i znajdujemy się, że ta radość, która jeszcze była tak piękna, jest jakaś zgniła. Że ta miłość, która była, jest jakaś zgniła. Że ta pasja jest jakąś plamą teraz. Że te zaangażowanie w życie kościoła, jakieś takie... było dobrze, wszystko było fajnie. No ale nagle pojawiły się rzeczy, gdzie zostały jakieś spleśniałe, gdzie jakieś niezdrowe. I widzimy tutaj, że pojawia się aspekt, wszystko, czego dotknie się ta rzeka, będzie zdrowe, będzie się od czego tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb. A gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Potok musi dotrzeć do każdego obszaru twojego życia. Musi dotrzeć do twojego domu. Musi dotrzeć do życia twojego niezbawionego męża, żony. Ten potok musi dotrzeć do twoich dzieci. Ten potok musi dotrzeć do twojej służby. Ten potok musi dotrzeć do twojego kościoła. Do każdego jednego obszaru twojego życia. Amen? Każdego jednego. Ale ustalmy to. Do jakiego morza wpada do Morza Martwego. Morze martwe, nie ma życia. W Morzu Martwym nie ma życia. Dlatego jest nazwane Morzem Martwym. Ta rzeka ma zdolność zmartwychwstania. A więc jeśli jesteś zmęczony swoim chrześcijańskim życiem, zmęczony swoją służbą, zmęczony swoją relacją z Bogiem, to ta rzeka ma potencjał cię ożywić do życia z Bogiem. Ma potencjał, i to nazywa się udzielenie, ma potencjał do tego, żeby obmyć cię z tej zglilizny, obmyć cię z tego zapleśnienia, obmyć cię z tej nostalgii, obmyć cię z tej żółci i wprowadzić życie, bo rzeka jest w ruchu. Morze martwe jest zamknięte, ono tam się kisi. I co się dzieje? Widzimy, że jest mały strumień, który wypływa z progu świątyni. Wypływa i zmienia się w szeroką rzekę. Już teraz nie otwieram tych wersetów, bo nie ma czasu. Jest tam napisane, że zamienia się w szeroką rzekę. I uwaga, i dociera na pustynię do Doliny Morza Martwego. Jest to jedno z najbardziej jałowych i pustynnych miejsc na ziemi. Czy słyszysz, co mówię? Jedno z najbardziej jałowych i bez życia miejsc, pustynne miejsca. To nie jest dobre miejsce do rośnięcia drzew, do rośnięcia czegokolwiek, do wydawania owoców. Tam jest śmierć. I kiedy wpada ta rzeka, co się dzieje? Zaczyna się życie. Rzeka pozostawia po sobie szlak życia. Wyobrażacie to sobie? Rzeka pozostawia po sobie ślad życia. Jest napisane w Objawieniu 22, werset 1-2. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc, wydające swój owoc co miesiąc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Tak jest napisane. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Liście drzewa, te liście najpierw są, czy drzewo jest najpierw? Drzewo jest najpierw. Biblia mówi, że te drzewa urosły na pustynnym, jałowym terenie. Kiedy? Kiedy wpłynęła rzeka. Kiedy wpłynęła rzeka, która zmierzyła się ze śmiercią, zdominowała nad śmiercią, zdominowała nad bezowocnym życiem, zdominowała nad negatywnym gruntem i zostawia ta rzeka po sobie, uwaga, zostawia po sobie szlak życia. Kiedy ta rzeka wpływa, zostawia szlak za sobą życia. Jest napisane w Objawieniu 22 i w Ezechiela 47, kiedy ta rzeka wpływa w te miejsca jałowe, pustynne, martwe, gdziekolwiek dotknie ta rzeka, na brzegu wyrastają drzewa. Bum! To jest zmartwychwstała moc. I teraz co się dzieje? Te drzewo jest osadzone nad potokiem. To mi pokazuje, że jedno to łaska, miłosierdzie, która wzbudza cię do życia, ale dwa to zakorzenienie się nad potokiem. A więc to jest bardzo kluczowe, czy się zakorzeniasz. To jest bardzo kluczowe, czy gdzieś zapuszczasz korzenie. To jest bardzo kluczowe, czy pielęgnujesz korzeń i rozwój tego drzewa. Więc kiedy ten drzewo jest podłączone do rzeki, zaczyna produkować liście i owoce. I te owoce mogą być wyprodukowane w twoim życiu tylko, kiedy jesteś podłączony do rzeki. Uzdrowienie to kolejny poziom mocy, który wypływa z tej rzeki, a więc z mocy Bożej i relacji z Nim. I teraz jest napisane, a te liście są ku uzdrowieniu narodów. Oznacza to, że jest potencjał w tej rzece, która jest małym potokiem, że z małego potoku może stać się tajfunem zmiany dla narodów. I zgadnij, kto jest nośnikiem tej rzeki. Ty i ja. My wszyscy mamy zdolność, sposobność daną przez Boga, by być katalizatorem tej rzeki. I jest napisane, gdziekolwiek ta rzeka wpłynie, przynosi życie. Dlatego mówimy takie teksty, a więc kiedy chodzisz w Bożej obecności, zaczynasz być gejzerem Bożego życia. Dlaczego? Bo jedziesz w Bożej obecności, przepełniony Bożą obecnością, pełny Bożego życia, rzeki życia i wchodzisz i jest ruach, ożywcze tchnienie, przywozisz Boże życie i zaczynasz zwiększać poziom Bożej obecności. Wylewasz, wlewasz, wylewasz, wlewasz. Zaczynasz być młynem. Zaczynasz być gejzerem. Zaczynasz być nośnikiem Bożej chwały. I w tym wszystkim zauważ, że nie znajdziesz się w miejscu takim, jaki by się nam wydawało za pożądane. Zaniesie cię do martwego miejsca. Do miejsca, w którym trzeba coś zrodzić. Ponieważ Bóg daje nam to życie, aby w pierwszym etapie ono nas dotknęło i przemieniło, a następnie, abyśmy zanieśli to dalej. Abyśmy zanieśli to dalej. I ta rzeka jest dostępna i płynie. Jest dostępna 24 na dobę dla każdego z nas. Zacząłem od tego, że jako NOW wypaliliśmy się. To jest takie duże słowo, ale po prostu zmęczyliśmy się. Wylewaliśmy dużo. Pan mi pokazał mocno. Życie Kościoła to jedno, ale dla mnie osobiście. Muszę znaleźć teraz czas, w którym osobista, ciągła relacja z Bogiem to jedno, okej? Ale kiedy się nieźle nawylewasz, musisz odseparować inny wymiar czasu dla Pana. Zniknąć. Do miejsca nad potokiem, gdzie zaczynają karmić cię kruki. Pamiętacie historię z prorokiem? Prorok schował się nad potokiem, pił z potoku, karmiły go kruki, przynosząc mu jedzenie. Co to jest? Bóg ponadnaturalnie go posilał. I jest napisane, że w pewnym momencie potok wyschł. Wiesz, co to oznacza? Next. Gotowy. Dawaj. Wychodzimy. Wszedł mokry, zbity kot. Wyszedł tygrys. Dlaczego? Bo wróciło Boże życie. Bo wróciła Boża siła. A więc Boża siła w tobie jest zależna od tego, ile tego życia będziesz czerpać. Namaszczenie w twoim życiu, poziom Bożej obecności jest zależny od ciebie. Na ile bierzesz i czerpiesz. I co jest tym instrumentem zmiany? Co jest tym czynnikiem zmiany? To jest czas poświęcony przy potoku. Modlitwa, słowo, uwielbienie. Modlitwa, słowo, uwielbienie. I marynata. Marynujesz się Bożym Słowem. Marynujesz się Bożą obecnością. Czasami nie ma nic spektakularnego przy byciu wbitym w potok. Jak drzewo, wbity jest, po prostu żyjesz. Życie z Bogiem to nie jest ciągły orgazm. Chciałbym to powiedzieć, no może jeszcze nie raz, ale rozumiecie? Ludzie szukają non-stop. Oj, czułem coś, czułem. Spociłeś się, człowieku, i ci kropla poszła po plecach. To poczułeś. Nie przeduchawiaj tego. Och, teraz tak czułem, że... Oj, zachowujesz się, jakbyś żelazka dotknął. Super, jeżeli pojawią się manifestacje. Też je lubię. Ale my nie jesteśmy poszukiwaczami manifestacji. Jesteśmy poszukiwaczami życia, autora życia. Szukamy Go. Nie benefitów. Szukamy Jego twarzy. Szukamy Jego obecności. A więc stoisz nad tym potokiem i niekiedy po prostu się karmisz tym słowem. Dawkujesz. I nie ma w tym żadnych fajerwerek. Chcę to powiedzieć. To nie znaczy, że o, poczytam sobie. Nie, ale nie zawsze jest moment, że kończysz na plecach w Bożej obecności. Jeżeli tylko tego szukasz, no to nie ta impreza. Ja nie czytam, żeby uczniowie chodzili z Jezusem ciągle na plecach. Aczkolwiek były momenty, że im szczęka na dół spadała i jedynki z piachu zbierali. Były momenty. Ale to nie na tym polega. Polega to na tym, żeby przyjąć życie, stać obok życia, dawać życie i uczyć się życia. Jeżeli przy tym wszystkim wywrócisz się na 3 doby w obozie proroczym, to super, dobrze dla ciebie. Ale nie o to chodzi. A więc szukamy freestylu charyzmatycznego. Bzz, przekażę ci moc. Bzz, i ty taki... Ja się trzymam z daleka. Człowieku, jak to jest... To jest jakaś korba. Jeżeli Bóg naprawdę takie coś zbudzi, to super. Chętnie się położę i będę miętolony w Bożym młynku. Super. Byłem tam kilka razy. Jest grubo. Wychodzisz jakbyś po prostu, jakby ci z rurę wydechową ci w twarz wsadzili. I to są momenty, w którym wyglądasz, jakbyś wrócił z Marsa. Tak. Byłem tam kilka razy. Ale są też momenty, do których właśnie Pan cię takich zabiera. Ale przede wszystkim chodzi, że On chce, żebyś stawał się coraz bardziej jak On. Bo celem będzie życie. A więc nie tylko twoje, ale i ich, innych. Więc na ile ja wezmę, na tyle będę niebezpieczny dla Królestwa Ciemności. I wczoraj byliśmy w biurze tam po spotkaniu, tam w jakimś pokoju i kilka osób, tam nas czwórka, piątka była jakoś tak, zaczęliśmy rozmawiać o Bożych rzeczach. I wiesz, możesz rozmawiać o Bożych rzeczach, dzieląc się Bożymi rzeczami, ale czasami, kiedy dzielisz się o Bożych rzeczach, zaczyna się pojawiać Boże życie. I ja tak w połowie rozmowy odbieram, że mój duch jest stymulowany. Coś się dzieje. Taka myśl mi przeszła. Nocna modlitwa. Później myślę, nie, komuś to o tym zadzwonię, to mnie pobiją. Dobra, nie, okej. Sam to zrobię. Jadę tak, utrzymuję się Boża obecność. Jadę, przychodzę do domu, wchodzę, zaczynam coś robić, komuś coś tam napisałem. Normalne życie, nie, że wiesz, na kolanach w salonie od razu. Nie, nie, normalne życie. Rozbierasz się, odkładasz rzeczy, ładujesz laptopa, wszystko, telefon podłącz, ale czujesz, że dzień się nie skończył. Okropnie zmęczony fizycznie byłem. Okropnie. Ostatnie noce kładę się trzecia, czwarta. Jestem wykończony fizycznie. I myślałem sobie, dziś, akurat w tym momencie, jest to ciekawe. Odurzyłem wszystko i chcę już puścić muzykę. Myślę sobie, nie, dzisiaj będzie to chyba inne. Czuję, że Bóg mnie zaprasza do czegoś innego. Zaczynasz dotykać tego z różnych miejsc i szukasz, jak dzisiaj Bóg się z tobą usadzi do tej rozmowy. I nagle wracam pamięcią. Czas poruszenia 2022. Moment, kiedy zmiotło nas grubo z planszy. Znalazłem to na YouTubie. Puściłem. Bum, dzwon. Na łóżku leżę. Nogi na ziemi, na łóżku leżę, zaczynam płakać. Mówię, to się wzmaga. To się wzmaga. Skończyło się to wideo. Nie włączyłem nic. Zostawiłem to. Padłem na kolana. Silna Boża obecność. Po prostu potok przez sypialnię. Potok. Mówię, Panie, ja tego chcę. Nie wypowiadasz wielu słów. Gdybym miał spisać moje 3 godziny wczoraj z Panem na kartkę, to byś dostał jednego SMS-a 160 znaków, max. Prawie nic tam słów nie było. Mówisz, co Ty czynisz? Chcę Twojego życia. Wow. Z 3 godzin, z 2,5, to na mokrych oczach. I szukasz, co tam się dzieje, co on do Ciebie mówi. Chodzisz, szukasz coś, patrzysz, czytasz to, tamto. Trzecia, Ezechiela 47. Przebrnąłem przez wszystkie rozdziały, szukając, palcem szedłem, czytając tak, wiecie, szybko, gdzie Pan mnie chce zabrać. Okej, drugi rozdział, trzeci, gdzie dobrnąłem? 47. Mówię, okej. Odłożyłem. Mówi, tyle wystarczy. Nic nie miałem. Wiem tylko, że stamtąd. Wstaję rano. Nadal rzeka. W pokoju. Czujesz to na sobie. Mówisz, jest Boże życie. I takie pragnienie. I taka modlitwa, Panie. Dziś wieczorem chcemy Twojej obecności. Dziś wieczorem, kiedy zaczniemy się modlić, niech dla tych, którzy nigdy tam nie byli, zostanie udzielone te pierwsze zmartwychwstałe życie z rzeki Bożego życia dla tych, którzy zgnili przez brak życia z Bogiem w ostatnim czasie. Niech przyjdzie świeży dotyk, który ożywi. A dla tych, którzy są już po pas, modlę się. I nagle pastor Richard mówi sesję o tym, o czym mówi. Dziś rano. Połowa modlitwy na mojej twarzy była o mnie. Panie, chcę umrzeć w tych wszystkich obszarach, w których jeszcze nie umarłem. Połowa mojej modlitwy druga. Panie, obudź ludzi w North Church i obudź ludzi w Polsce. Kolejnych, którzy chcą umierać. Dziękuję Ci za tych, którzy już zapisali się na imprezę. Ale proszę Cię, wzbudź kolejnych w każdym mieście, w każdym miejscu, w każdym kościele. Ludzi gotowych umrzeć. Pomyśl sobie, wisisz za włosy i pytają Cię ostatnie życzenie. Chcę głosić. Wow. 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 Ona zabrnęła gdzieś, gdzie prawdopodobnie nie do końca kumamy, gdzie ona była. Dlaczego apostołowie dochodzili do miejsc, w którym byli nadziewani na wieszani na krzyżach, ścinani, dotknęli pewnego wymiaru. Paweł doszedł do miejsca, w którym powiedział, nie wiem już, czy to było w duchu, czy w ciele. Badacze słowa próbują zrozumieć, w którym miejscu apostoł Paweł, przy jakiej sytuacji powiedział, nie wiem, czy to było w duchu, czy w ciele. I wielu biblistów zgadza się, że to tyczy się wydarzeń, w których apostoł Paweł był kamienowany. Gość został ukamienowany, wstał i później nie wiedział, czy to w ogóle się wydarzyło. Wow. Chcę tego. Chcę znaleźć się w miejscu, gdzie rzeczywistość będzie wyraźniejsza ta w duchu niż ta przed oczami. Aby mógł żyć wobec tego, w co wierzę, a nie według tego, co widzę. Powstajmy, Kościele. Ta rzeka, ona pojawiła się już w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest napisane, a rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Ta rzeka ma zdolność nawadniania Twojego ducha, nawadniania Twojej duszy, nawadniania Twoich emocji, nawadniania Twoich sił, Twojego ciała. W Izajasza 44:3 jest napisane, gdyż wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. Wow! Tak naprawdę, gdybym powiedział amen i byśmy stąd poszli, powinno już Ci to wystarczyć. Ale chcemy pójść do tego miejsca teraz. Może nie wiesz jak. To najlepsze, co możesz zrobić, nawet jak wiesz jak, zamknij swoje oczy. Zamknij swoje oczy. I zacznij się modlić, że chcesz tej rzeki, że chcesz Bożego dotyku, że jesteś spragniony. Wierzę, że najpierw powinniśmy ustanowić przed Bogiem tą jedną prawdę. Panie, być może dzisiaj pierwszy raz dowiedziałem się, o co chodzi. Już wiem, dlaczego nie było pomiędzy nami przepływu. Ale potrzebuję tego. Potrzebuję tego, Panie. Potrzebuję i chcę, pragnę. Potrzebuję większego wymiaru Twojej obecności w moim życiu. Nie będę zaniedbywał więcej modlitw. Nie będę zaniedbywał więcej słowa. Nie będę zaniedbywał więcej życia Kościoła. O, dzięki Ci, Panie. Modlę się, Duchu Święty. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją rzekę, która płynie. Wtedy, kiedy jesteśmy słabi, wtedy jest najlepszy moment, abyś do nas przyszedł i nas dotknął. poruszył. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. W desperacji. Święty Bóg. Pragniemy Ciebie, Panie. Jak żyć bez Twojej rzeki? Jak żyć bez Twojej obecności? Panie, żadna forma kościelnictwa nie jest w stanie wygenerować ani centymetra życia. Żadna struktura kościoła i program kościelny, żadna służba, żaden kaznodzieja, żaden program nie są w stanie dać nam życia, jeżeli Ty nie wylejesz na nas swojej wody, swego ducha. Teraz już jest Twój czas, kiedy Mu powiesz, jak tego chcesz. Dopiero jak wejdziemy do odpowiedniego poziomu Bożej obecności, wtedy zaczniemy się modlić z nałożeniem rąk. Nie nastawię się, proszę, na 3 minuty teraz, że w 3 minuty będzie jakiś okrzyk i wszyscy upadniemy. Zacznij się zanurzać. Jeżeli jesteś ochrzczony w Duchu Świętym i modlisz się innymi językami, to jest najlepsze, co możesz zacząć robić. Kiedy modlimy się, jak się modlimy, nie przestawajmy. Czy nie masz wrażenia, że to jest dźwięk, jakby płynęła rzeka? A więc może zwiększmy szum tej rzeki. Jak najwięcej z nas otwiera swoje usta i się modli. Jest potrzebny dźwięk modlitw. Oh. podnosi się modlitwa, śpiewajmy. Niech płynie modlitwa, niech unosi się modlitwa. Rzeka zaczyna się wzmagać, módlmy się. Więcej Jego obecności. Kiedy się modlimy, to się wzmaga. Kiedy modlimy się, kiedy podnosimy modlitwę, kiedy wypływają słowa z naszych ust, zaufaj Kościele, zobaczysz, co będzie. Zaufaj Kościele.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.